Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś moim i Państwa gościem jest pan Artur Babik, scenarzysta komiksowy, współorganizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu, dyrektor Muzeum Komiksu. Dzień dobry, panie Arturze.
Dzień dobry Państwu.
31 stycznia w Muzeum Komiksu odbył się wernisaż wystawy Plansz z nowego komiksu, który notabene przyniósł pan dziś z sobą do studia, a który to nosi tytuł Kiedyś będzie pięknie. To komiks o miłości, o wykluczeniu, o nadziei. No więc, czy kiedyś, panie Arturze, będzie pięknie?
Tak myślę. Myślę, że już jest piękniej niż było, a będzie jeszcze piękniej. A takie komiksy jak nasz mają pokazywać, że jest nadzieja i że warto czekać.
No to o czym jest ten komiks?
No jest o miłości, tak jak sobie powiedzieliśmy już. O miłości takiej jak każda inna, ale może przez niektórych postrzeganych jako miłość szczególna, bo miłość między dwiema kobietami, z których jedna jest trans kobietą, więc na pewno taki związek może, szczególnie w naszym kraju, mieć swoich krytyków. I to się też pojawia w tym komiksie. To jest o życiu codziennym osób z grupy LGBTQ+. I o ich zmaganiach z rzeczywistością szeroko rozumianą, ale też z dorastaniem, bo to jest komiks dla nastolatków.
No właśnie, a skąd taka tematyka, skąd pomysł, by taki komiks powstał i plansze z tego komiksu znalazły się na wystawie w Muzeum Komiksu?
Seria Wykluczenia jest serią zainicjowaną przez konsulat USA w Krakowie i realizowaną przez nas we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym. To pierwszy z serii czterech albumów o różnych grupach mniejszościowych, etnicznych, wyznaniowych, seksualnych, żyjących dziś w Polsce. Na pierwszy ogień wzięliśmy tą tematykę, bo wydawała nam się szczególnie aktualna i ważna. A w kolejnych tomach będziemy eksploatować inne grupy mniejszościowe i inne osoby z grup potencjalnego wykluczenia.
Skoro mowa o wykluczeniu, to pozwolę sobie przytoczyć pewne badania, raport tyczący się sytuacji osób LGBT, który został opublikowany w latach 2019-2020 w Polsce, a przygotowany został przez Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. I z tego raportu wynika, że prawie 21% członków i członkini tej społeczności, o której mowa, straciło w swoim życiu bliską osobę z powodu ujawnienia swojej nieheteronormatywności, a niemal 70% doświadczyło zachowań przemocowych ze względu na orientację seksualną, czy też tożsamość płciową. Komiks, jak pan wspomniał, jest dedykowany młodzieży, by uczyć empatii, by uwrażliwiać, by edukować, ale czy dorosły odbiorca, w tym przypadku nauczyciel, opiekun, wychowawca, też może czerpać z tych komiksów?
Myślę, że tak. A jeszcze szerzej ujmując sprawę, myślę, że przede wszystkim to te osoby bliskie utracone, którymi najczęściej są rodzice tych osób z grup mniejszościowych, też mogą wiele się nauczyć z tego komiksu. Tutaj w fabule tej opowieści jest dokładnie taka sytuacja. Mamy dwie dziewczyny, Milenę i Tamarę, z których jedna ma taką otwartą, akceptującą jej odmienność rodzinę, wspierającą, a druga właśnie ma rodziców, którzy negują orientację i osobowość córki, więc wydaje się, że te sytuacje mogą się potoczyć bardzo różnie i ten komiks to pokazuje poprzez kontrasty. Kontrasty fabularne, kolorystyczne, narracyjne. I być może niektórzy rodzice, którzy zmagają się z akceptacją swoich dzieci, mogą się czegoś z niego nauczyć. Nauczyciele bez wątpienia również. Myślę, że ten komiks jest świetnym materiałem pomocniczym dla szkół.
To prawda. Ta historia Tamary, w tym przypadku dziewczyny transpłciowej, która nie jest akceptowalna w swojej rodzinie, doprowadza do tego, że córka ostatecznie wyprowadza się z domu w wieku lat 18 i szuka szczęścia poza granicami Polski. I to szczęście, jak wskazuje sam tytuł, Kiedyś będzie pięknie, udaje jej się osiągnąć. To już tak zdradzając kuluary treści tego komiksu, ale oczywiście zachęcamy Państwa do bliższego zapoznania się z komiksem.
Muszę powiedzieć, że taka
będzie pięknie.
Tak, muszę powiedzieć, że taka historia się przydarzyła też mnie. Pamiętam, że miałem w szkole średniej taką koleżankę, która była homoseksualna i rzeczywiście tuż po studiach wyjechała z Polski właśnie do Niemiec, tak jak Tamara, i tam żyje dziś ze swoją partnerką.
Czyli historia, której scenariusz napisało życie, można by rzec. Tak tworzy się wiele dzieł przecież literackich po dziś. Panie Arturze, dlaczego w formie komiksu opowiada się o tak poważnych kwestiach jak transpłciowość, dyskryminacja, samobójstwa także?
No, myślę, że przede wszystkim przez przystępność formy. Aczkolwiek zróbmy sobie takie zastrzeżenie, że komiks może opowiadać o poważnych treściach i robi to. Nie od dzisiaj, robi to od wielu, wielu lat. Koronnym przykładem będzie Maus Arta Szpigelmana, nagrodzony Pulitzerem w 1991 roku, wydany w Polsce 10 lat później, który pokazał czy to polskim czytelnikom, że rzeczywiście komiksy mogą dotykać poważnych treści. Mm-hmm. To tylko pierwszy przykład z długiej, długiej listy, bo przecież i Niebieskie pigułki Frederika Petersa, i Parenteza Elodie Durant, i kilka innych, może Persepolis Marzeń Satrapi też będzie dobrym przykładem poważnych, autobiograficznych opowieści o życiowych zmaganiach, i nie odkrywamy tu jakichś nowych lądów. Tak? Mm-hmm. Przechodzimy przez otwarte drzwi, tańczymy w skończonym budynku sztuki, jaką jest komiks. Więc tutaj decyzja była dosyć oczywista, i to, że konsulat USA się zwrócił do Muzeum Komiksu jako operatora, też nie wydaje się zaskakiwać, bo no, komiks jest naszą domeną, w której funkcjonujemy na co dzień. Naszym zadaniem było dotarcie do odpowiednich twórczyń w tym wypadku, scenarzystki, ilustratorki oraz konsultacje społeczne, które we współpracy z Krakowskim Biurem Festiwalowym zrealizowaliśmy, aby autorki też miały lepsze rozeznanie w tematce swojego przyszłego komiksu. No, ale o tym może jeszcze powiemy więcej później.
No to może teraz już powiedzmy słów kilka o samych autorkach. Przybliżmy ich działalność, przybliżmy. W ogóle zacznijmy od nazwiska, później skupmy się już na działalności zawodowej.
Tak, dlatego że na okładce mamy nieco zagadkowe imiona. Mamy scenariusz Herzyk. No, za tym słowem kryje się Aleksandra Herzyk, czyli scenarzystka, skądinąd dość popularna twórczyni komiksów głównie internetowych, chociaż jej debiut na papierze, Wolność albo Śmierć, został nagrodzony nagrodą Literacka Podróż Hestii w ubiegłym roku, a więc dosyć mocny debiut. Aleksandra ma bardzo wielu followerów, jak to dzisiaj się mówi, czyli osób, które obserwują ją na platformach społecznościowych, przede wszystkim na Instagramie, to jest kilkadziesiąt tysięcy osób, więc ma bardzo mocne dotarcie również do grupy docelowej, właśnie do osób
młodych.
Tak, ale też nieheteronormatywnych w tym sensie. Więc to był taki wybór, co do którego nie mieliśmy żadnych wątpliwości. A kiedy przeczytaliśmy przygotowany przez Aleksandrę scenariusz, to rozpoczęły się poszukiwania artysty lub artystki, która mogłaby go zilustrować. I w ten sposób dotarliśmy do Kasi Klas, która na okładce tego albumu ukrywa się pod pseudonimem KTH, to jest jej alter ego, taki artystyczny przydomek. I Kasia jest w kręgu ilustratorów, którzy co drugi czwartek przychodzą do Muzeum Komiksu i wspólnie pracują tam. Nawiasem mówiąc, serdecznie zapraszamy na taki komiksowy co-work, który odbywa się pod opieką doktora Rafała Kołsuta właśnie co drugi tydzień w czwartki. To jest grupa 10-15 osób, dosyć kameralna, która przychodzi popracować wspólnie nad swoimi komiksami. To znaczy każdy sobie tam rysuje swój album, który sobie zamyślił lub który został u niego zamówiony. No ale od czasu do czasu ta praca jest przerywana jakimiś rozmowami, żartami. W sympatycznej atmosferze lubię tam zaglądać i patrzeć, jak młodzi artyści pracują. I tam poznaliśmy Kasię Klas, która spodobała nam się jej estetyka, jej pracy. Po przygotowaniu planszy testowej uznaliśmy, że to będzie nasza właśnie artystka.
Pani Katarzyna pisze o sobie tak: na co dzień sprzedaje duszę, pracując w firmach hazardowych i próbując przy tym wymyślić, jak zakrzywić czasoprzestrzeń na tyle, aby móc robić w międzyczasie komiksy. Natomiast warto wspomnieć, kiedy już rozmawiamy o pani Katarzynie, że została ona także laureatką, czy też zdobyła nagrodę podczas Międzynarodowego Festiwalu Komiksu i Gier w Łodzi. Czy to pańskim zdaniem spore wyróżnienie dla ilustratorki? Nie bez kozery używam tutaj feminatywu, ponieważ kobiet ilustratorek komiksowych jest w Polsce coraz więcej.
Zdecydowanie tak. Feminizuje nam się ta branża bardzo mocno i bardzo dobrze. Są kobiece antologie, są kobiece grupy komiksowe, wirtualne i rzeczywiste, fizyczne. Dużo się w tej materii dzieje, więc też nic dziwnego, że otrzymują one nagrody i wyróżnienia. Nagroda na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu Gier w Łodzi to oczywiście najbardziej prestiżowa nagroda w Polsce. Ta w dosyć specyficznej kategorii, ponieważ to nagroda za projekt publikacji komiksowej, a więc komiks dopiero zobaczymy. Nagrodzono na razie jedynie albo aż pomysł na komiks i kilka przykładowych plansz. Bardzo nas ucieszyła ta nagroda dla Katarzyny i fakt, że odebrana przez nią statuetka stała przez jeden dzień na stoisku naszym właśnie na targach w Łodzi. Mogliśmy tam się fotografować z autorką i ze statuetką. To niezwykle przyjemna sytuacja. Później ta statuetka też chwilę stała w naszym biurze właśnie w Muzeum Komiksu. Piliśmy szampana wspólnie, świętowaliśmy, także wspieramy naszych krakowskich artystów i artystki jak tylko możemy, symbolicznie i bardziej praktycznie wysyłając ich na rezydencję, na przykład do Francji co roku. I też zlecając właśnie rysowanie lub pisanie albumów komiksowych.
Jest pan, panie Arturze, redaktorem prowadzącym cały ten cykl, o którym dziś rozmawiamy, a który nosi tytuł Wykluczenia. I przed momentem powiedział pan, jak wyglądał proces twórczy tego komiksu, że zaczęli państwo, bo przypuszczam, że ma pan jakiś współpracowników, którzy pana wspierają, zaczęli państwo od poszukiwania najpierw autorki, a później zaczęły się poszukiwania ilustratorki. To jest droga, którą należy podążać, kiedy myśli się o stworzeniu komiksu? Najpierw treść, a później ilustracja?
To dosyć standardowa droga w przypadku komiksów tworzonych przez duety. Oczywiście mamy wiele komiksów na rynku, które powstają jednoosobowo. Niech przykładem będzie na przykład Zasada Trójek Tomasza Spela, nagrodzona jako album roku na Międzynarodowym Festiwalu Komiksu Gier w Łodzi. Zresztą wieloma różnymi nagrodami. Świetny komiks, który powstawał dość długo, bo chyba aż przez 3 lata, z czego właśnie część powstawała na rezydencji, którą organizujemy w Angoulême we Francji. I Tomasz sam to sobie napisał, sam to sobie narysował, zresztą w kilku wariantach, szukając odpowiednich środków wyrazu, graficznej formy, ale też zmieniając narrację na różne sposoby, aż uzyskał efekty, które... To może przypominać trochę montaż filmu tak naprawdę, tak? Tylko wszystko robi jedna osoba, to znaczy reżyserię, scenariusz, operatorkę, montaż. Natomiast w naszym wypadku my chcemy dać szansę jak największej liczbie artystów i artystek zaistnieć w tym projekcie i też zarobić pieniądze, kolokwialnie mówiąc, tak? Bo to jest też projekt, który przynosi wymierne zyski materialne. Im więcej tych twórców weźmie udział, tym większy będzie, będziemy lepiej wspierać ten segment rynku. Dlatego zapraszamy zawsze duet. Duet artystów, scenarzystę lub scenarzystkę, rysowniczkę. Nie jest to niczym niezwykłym. Wiele komiksów, szczególnie tych realizowanych dla instytucji, tak właśnie powstaje. I rzeczywiście na początku jest to scenariusz. Musimy wiedzieć, jakich mamy bohaterów, ile mamy scen, jakie są dialogi. Mamy pewien określony metraż, zazwyczaj budżetem projektu. Jest to w tym wypadku standardowe 48 stron. To jest taki klasyczny europejski metraż. No i teraz pod ten metraż scenarzysta lub scenarzystka pisze nam opowieść. Tu nam dochodzi pewien dodatkowy komponent, który nie zawsze jest elementem procesu, są to konsultacje społeczne. I były takie konsultacje, odbyły się właśnie z Aleksandrą Herzyk w Pałacu Potockich, w siedzibie działu literackiego Krakowskiego Biura Festiwalowego i tam z grupą interesariuszy, czyli osób z środowiska LGBTQ+, rozmawiała scenarzystka o tym, co powinno się znaleźć w takim scenariuszu, jakie elementy fabularne byłyby ważne dla tej grupy. No a później wchodzi rysowniczka, tak? I ona sobie już robi storyboard. Ja z nią potem pracuję nad kompozycją plansz, nad rytmem fabuły, trochę też nad dialogami, chociaż tu jesteśmy już trochę związani tym, co nam scenarzystka przyniosła. praca redaktora polega przede wszystkim na wspieraniu, ewentualnie zwracaniu uwagi na jakieś krytyczne momenty, w których warto byłoby coś jeszcze doprecyzować, wyjaśnić, albo może usunąć, jeśli czegoś jest za dużo. Klasyczna praca montażowa.
Skoro mówimy o tej montażowej pracy i w ogóle o procesie twórczym, który dzieje się, który toczy się w trakcie pracy nad komiksem, to chciałam zapytać o te dwie warstwy, które, kiedy mówimy o komiksie, wysuwają się na plan pierwszy. Ta warstwa fabularna, czyli treści, i ta warstwa graficzna, czyli obraz, która z nich jest nadrzędną. Czy w ogóle o takiej hierarchii w przypadku komiksu należy mówić? Czy komiks czyta się linearnie? Tam grafika uzupełnia treść.
Komiks jako medium ikonolingwistyczne, które przekazuje nam równolegle obraz i tekst, no powinno być odbierane jednorodnie, tak? To znaczy jest takim pytaniem, czy najpierw czytamy, czy oglądamy. Stykam się w zasadzie od początku mojej kariery w komiksie, no ale jest to pytanie z gruntu rzeczy błędne, bo nie da się tego medium odbierać wyłącznie na jednym z tych poziomów. Sama mechanika czytania komiksu od lewej do prawej, od góry do dołu, w przypadku komiksu europejskiego oczywiście, bo mangi czytamy zgoła odwrotnie, wymusza pewną spójność. Wydaje mi się, że dla osób młodszych, dla których komiks jest naturalnym już medium, to nie jest w ogóle problem, to w ogóle nie jest pytanie. Natomiast rzeczywiście dla starszych czytelników to może być intuicyjnie trudniejsze. No, ale myślę, że wystarczy lektura kilku, żeby się tego nauczyć. To jest jak z jazdą na rowerze. Jak się raz przeczyta komiks, to się tego już nie zapomina.
Jak ocenia pan komiks, na który teraz oboje spoglądamy, który nosi tytuł Kiedyś będzie pięknie? Od strony wizualnej, od strony fabularnej właśnie pytam pana, ponieważ sam pan jest scenarzystą komiksowym.
No, pewnie będę średnio obiektywny jako redaktor tej serii. Jest to też pierwszy album w serii, więc musieliśmy sobie wyznaczyć z nim pewne standardy, również edytorskie, twarda oprawa, kolorystyka, layout całej serii. Tak? Autorem tego layoutu jest Simon Genew. On też zajmował się składem tego komiksu, więc wyznaczył nam tutaj pewne stałe elementy, winietę, która będzie towarzyszyć też kolejnym częścią. Będą się zmieniać nam grafiki okładkowe, ale pozostanie ten stały element w postaci takiego kwadratu w narożniku, w którym mamy autorów, tytuł, nazwę serii, więc to była praca troszeczkę szersza niż w przypadku pojedynczego albumu, bo musimy myśleć o tym, co się wydarzy w tym roku i w kolejnych, tak? Praca nad takim komiksem zaczyna się z początkiem roku, wraz z rozpoczęciem prac nad scenariuszem, właśnie konsultacjami społecznymi, no a kończy się drukiem, zazwyczaj jesienią lub już nawet zimą. W tym roku był to, w ubiegłym roku był to grudzień, więc zobaczymy, jak będzie w tym. Natomiast to jest praca rozłożona na cały rok i no, pewne jej elementy są elastyczne, zmieniają się, cały czas pracujemy nad... Pewne są stałe, a pewne będą dynamiczne. Także wracając do pytania, ja oceniam oczywiście dobrze, jestem zadowolony z tego albumu. Autorki, jak sądzę, również z tego, co mówią. Ale chyba ważniejsze, jak odbierają go czytelnicy. Jesteśmy świeżo po wernisażu wystawy plansz tego komiksu i po tak naprawdę premierze albumu, po pierwszej promocji rozdaliśmy, bo komiks rozdajemy, ponad 60 egzemplarzy. Do autorek ustawiła się dosyć długa kolejka po autografy i rysunki, więc widziałem uśmiech na ich twarzach i też na twarzach czytelników, którzy lubią, zwłaszcza w Polsce jest duże upodobanie do tych autografów, rysunków. Chętnie czytelnicy je biorą.
Na wernisażu było sporo osób, więc to świadczy, że młodzi ludzie, ale nie tylko młodzi, potrzebują takiej formy kontaktu z artystą. No dobrze, jeszcze o jedną rzecz chciałam pana zapytać, ponieważ sam pan tworzy też komiksy i wiem, że premierę jednego z nich mieliśmy całkiem niedawno. No, myślę o trzeciej części takiej wawelskiej serii, więc proszę się pochwalić. Też pan przyniósł go z sobą do studia. Co to takiego?
Bardzo dziękuję. Rzeczywiście mam przed sobą album pod tytułem Zaginiona dynastia. Jest to kolejny tom z serii Karolina i Karol na Wawelu. Jest to seria komiksów opowiadająca o parze nastolatków, którzy są takimi chyba największymi fanami Zamku Królewskiego na Wawelu. Dzieciaki, które chodzą na wszystkie wystawy i są autentycznie zakochane w Krakowie, jego historii, w Wawelu, w jego kolekcjach. Oczywiście to jest seria komiksów realizowanych na zlecenie Zamku Królewskiego na Wawelu, ale ja od początku, już piąty rok, staram się pisać te komiksy w sposób przede wszystkim rozrywkowy, żeby ten potencjał dydaktyczny, który w nich jest zawarty, był drugoplanowy, żeby jednak przede wszystkim był to kawał dobrej rozrywki. I nasi bohaterowie przeżywali już różne przygody. Tym razem muszą uratować władców z dynastii Jagiellonów, którzy zniknęli ze swoich linii czasowych i pojawili się we współczesnym Krakowie. Takie multiversum Jagiellonów, w którym na przykład władca, który był czyimś dziadkiem, pojawia się w Krakowie jako młody chłopiec, a jego wnuk jest dorosłym mężczyzną, a więc mamy ten potencjał komiczny w tym, że bohaterowie z różnych czasów spotykają się w różnym wieku. Mhm. Nie chcę zdradzać wiele z fabuły, ale powiem tylko, że Karol i Karolina będą musieli się zmierzyć z korporacją Teutonicorum, czyli z nowoczesnym wcieleniem zakonu krzyżackiego, będzie, któremu przewodzi Albrecht Hohenzollern, czyli tak naprawdę również jeden z członków dynastii jagiellońskiej, bo o czym może mało pamiętamy, ci władcy byli ze sobą wszyscy skoligaceni. Na różnych dworach europejskich zasiadali królowie i królowe, i księżniczki, i książęta z tej linii dynastycznej.
Jest pan odpowiedzialny za scenariusz i za dialogi do tego komiksu. Skąd pan czerpał źródło inspiracji i wiedzy? Bo w przypadku poprzednio omawianego komiksu mówiliśmy o konsultacjach społecznych, o tym, że autorki, dokładnie rzecz biorąc autorka fabuły, treści, spotkała się z odbiorcami, potencjalnymi odbiorcami, by móc dowiedzieć się od nich, jakich treści im potrzeba. A w przypadku pańskiej pracy nad tym komiksem wawelskim, noszącym tytuł Zaginiona dynastia, jak to wyglądało?
Tworząc ten album, pisząc i wszystkie pozostałe w tej serii, pisząc scenariusze, a później, kiedy Marcin Nowakowski, mój przyjaciel, który ilustruje te komiksy, rysuje już konkretne plansze, zawsze na każdym etapie mamy wsparcie kustoszy Zamku Królewskiego na Wawelu. I jeśli mamy jakieś wątpliwości dotyczące faktografii, czy wyglądu postaci, scenografii, kostiumów, rekwizytów, możemy się zwrócić z takim zapytaniem i niemal natychmiast dostajemy odpowiedź. Mhm. Więc komfort naszej pracy jest ogromny. Dzięki temu wszystkie sekwencje historyczne, które w tych komiksach się znajdują, są akuratne. Natomiast moje inspiracje raczej płyną z kultury popularnej. Ja jestem historykiem sztuki, więc być może dzięki temu łatwiej jest mi się poruszać w pewnych meandrach historycznych. Ale to, co jest dla mnie najważniejsze w tych opowieściach, to jest właśnie potencjał rozrywkowy i pewne postmodernistyczne zabawy, ponieważ większość z tych komiksów o Karolinie i Karolu ma taki komponent podróży w czasie albo jakiegoś przemieszczania się między różnymi światami, rzeczywistościami, możliwość wejścia właśnie do gry wideo na przykład, albo no to jest komiks fantastyczny, tak? Coś na przecięciu fantasy, science fiction, jest to po prostu fantastyka, ale w sztafarzu historycznym i taka powiązana dość mocno z faktografią. Pewne zabiegi fabularne mogą się wydawać ryzykowne, bo na przykład Kazimierz Jagiellończyk w tym komiksie jest raperem bardzo znanym, noszącym na szyi taki złoty, gruby łańcuch z krzyżem Jagiellonów i dający koncerty dla dziesiątek tysięcy ludzi na Tauron Arenie. Więc, ale wydaje nam się z kolegą, z którym tworzymy tę serię, że to jest sposób na dotarcie do młodego czytelnika.
Czy scenarzysta, jak lubi się z rysownikiem, z ilustratorem, to wtedy praca przebiega sprawniej. Pytam znów o te korelacje dwóch artystów z dwóch różnych światów. Jak ta hierarchia pracy się układa?
I jestem przekonany, że tak. Ja pracuję z różnymi rysownikami. Marcin nie jest moim jedynym partnerem, jeśli chodzi o komiksy. Ale dobrze jest, kiedy pracuje się przez kilka lat nad jedną serią, nad tymi samymi bohaterami, bo można ich autentycznie zrozumieć i polubić. Ja mam wrażenie, że my z Marcinem obaj wręcz kochamy naszych bohaterów. Naprawdę łatwo nam przychodzi wyobrażenie sobie ich w różnych sytuacjach. Wiemy, jak się zachowa Karolina, jak się zachowa Karol, jak się zachowają inni, bo już dorobiliśmy się kilku innych stale powracających postaci w tych albumach. Wiemy, jakie oni mają charaktery, mimo że to przecież nieistniejące osoby, to stworzyliśmy dla nich pewne rysy charakterologiczne w zgodzie, z którymi pisze kolejne sceny, a Marcin rysuje im miny, ekspresje różne, język ciała. Więc to jest kawał dobrej zabawy. Mamy takie dzieci trochę. Mamy właśnie z Marcinem syna i córkę, Karola i Karolinę. Bardzo nam z tym dobrze.
A o przygodach tych panów dzieci można poczytać i pooglądać oczywiście w komiksie noszącym tytuł Zaginiona dynastia. Artur Babik jest dziś gościem Radia Kraków Kultura i rozmawiamy o komiksach właśnie. Do rozmowy wrócimy już za moment.
Tu Radio Kraków Kultura.
Dziś w Radiu Kraków Kultura, w programie Kultura na co dzień, wraz z panem Arturem Babikiem, scenarzystą komiksowym, współorganizatorem Krakowskiego Festiwalu Komiksu, dyrektorem Muzeum Komiksu, rozmawiamy o komiksach właśnie, a dokładnie rzecz biorąc o wystawie, którą obecnie można oglądać w Muzeum Komiksu, a która to nosi tytuł Kiedyś będzie pięknie. Kiedy ta wystawa się zakończy, to jednocześnie rozpocznie się Krakowski Festiwal Komiksu, czyli jedno wydarzenie zahacza o drugie. Jedno się kończy, drugie się rozpoczyna. To już będzie 13. edycja Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Jest początek lutego i już możemy coś nieco powiedzieć o programie tego wydarzenia oraz o zaproszonych gościach, bo to będą nazwiska wielkiego formatu.
Tak jest. Rzeczywiście, kiedy skończy się wystawa aktualna poświęcona komiksowi Kiedyś będzie pięknie, zastąpi ją wystawa oryginalnych plansz z serii komiksów o Ratmanie autorstwa Tomka Niewiadomskiego. Ta postać obchodzi w tym roku 30-lecie swojego istnienia. W związku z tym Tomasz Niewiadomski będzie jednym z gości festiwalu. Otrzyma zresztą od nas nagrodę za całokształt swojej twórczości. Podobnie jak w ubiegłym roku tą nagrodę otrzymali autorzy Tymka i Mistrza oraz Misia Zbysia, więc co roku robimy sobie i naszym autorom taką przyjemność i wręczamy takie jubileuszowe nagrody. Osobiście bardzo lubię pracę Tomka Niewiadomskiego. Mamy w kolekcji w Muzeum Komiksu kilka, czy nawet kilkanaście plansz tego autora. Natomiast oczywiście na wystawę przyjedzie ich wiele, wiele więcej. To będą plansze z wczesnych lat twórczości Tomasza z lat 90. i aż do współczesnych. I to w galerii Muzeum Komiksu. Natomiast na festiwalu jako takim będzie kilka innych jeszcze wystaw. Będą wystawy monograficzne, między innymi Roberta Sienickiego, Joanny Sępek. Będziemy mieli wystawę plansz z komiksu Świat bez końca Christopha Blaine'a, czyli słynnego francuskiego artysty. Ja widziałem tą wystawę na festiwalu w Angoulême w ubiegłym roku. Oczywiście ona jest ogromna, więc my pokażemy tylko jej fragment, ale myślę, że to też będzie bardzo atrakcyjne dla naszych widzów. Oprócz tego kilka wystaw zbiorowych, między innymi komiksu z Północnej Macedonii. W tym roku mamy takich interesujących gości na festiwalu. Wreszcie wystawa w Galerii Podbrzezie, w Galerii Instytutu Sztuki i Designu Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej. Duża, zbiorowa, międzynarodowa wystawa, której jestem kuratorem, pod tytułem This is Fine, opowiadająca o końcu antropocenu, o kryzysie klimatycznym, o wojnach, migracjach związanych z kryzysem klimatycznym, o wyczerpywaniu się zasobów paliw kopalnych. To wszystko zobaczymy w postaci prac narracyjnych, ale niekoniecznie klasycznie komiksowych. To będą również animacje, instalacje obiektowe. W wystawie biorą udział twórcy związani z Uniwersytetem Komisji Edukacji Narodowej, a także twórcy ze środowiska komiksowego. To jest takie zderzenie środowiska akademickiego i rynku komiksowego. Bardzo się cieszę na tą wystawę. Lubię bardzo Galerię Podbrzezie, która ma bardzo ciekawą formę, taką architektoniczną. Będzie trochę wyzwaniem zmieszczenie tam 14 artystów, bo tyle mamy założonych, ale myślę, że to będzie fajna przygoda I ostatnia wystawa w ramach naszego festiwalu, nieco też od niego niezależna, to wystawa Stany splątane Mateusza Kołka w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga. Ta wystawa otwiera się już 16 lutego, a więc za 2 tygodnie, ale trwać będzie do końca kwietnia i będzie oficjalnie towarzyszyć też festiwalowi, więc w ramach festiwalu spotkanie z Mateuszem Kołkiem oraz oprowadzanie autorskie po wystawie. Także wystaw multum.
Jak krakowski festiwal komiksu jest postrzegany przez artystów spoza Krakowa, ale też i spoza Polski?
Mam wrażenie, że jest lubiany przez artystów i w Polsce, i za granicą. Co roku przyjeżdża do nas około 20-30 artystów z Polski i od 5 do 15 artystów zagranicznych, więc to jest zawsze kilkudziesięciu artystów z różnych miejsc świata. W tym roku będą to artyści z Francji, Hiszpanii, Ukrainy, ale też Argentyny, Niemiec, Czech, więc będziemy mieli rzeczywiście bardzo wielu reprezentantów komiksu z różnych środowisk i też pracujących w różnych stylach i tworzących dla różnych grup odbiorców. Pomiędzy innymi będziemy mieli Lucy Arnaud, czyli francuską artystkę mieszkającą na stałe w Londynie, która jest ilustratorką serii przygód o Enoli Holmes, wydawanej przez wydawnictwo Egmont. I tutaj będzie taki komponent typowo dla dzieci skierowany. Wydaje mi się, że wszystkie czytelniczki i czytelnicy tej serii komiksowej będą zadowoleni z tego spotkania. Mamy też parę artystów francuskich, Mathieu Burniat i Jeff Raymond. To są autorzy Furii. Furii, premierowy komiks z wydawnictwa Kultura Gniewu. Bardzo czekamy na ten tytuł i na tych artystów. Także liczna reprezentacja francuska, ale mamy też Dawida Rubina, Hiszpana, autora słynnego już komiksu science fiction pod tytułem Ogień, gdzie to nie statki kosmiczne, a człowiek stoi w centrum opowieści, więc takie przewrotne science fiction. To znów premiera na polskim rynku i autor przyjeżdża promować swoją najnowszą książkę z wydawnictwa Mandioka. Więc sporo tych artystów i takim dla mnie osobiście najważniejszym jest Nestor argentyńskiego komiksu José Muñoz, urodzony w 1942 roku, 82-letni scenarzysta, rysownik, który przyjeżdża do nas z Mediolanu razem ze swoją żoną, bardzo zainteresowani Krakowem, już właściwie na kilka dni przed festiwalem, żeby móc zobaczyć lepiej miasto, poznać. I tu znów mamy premierę, chyba najważniejszy komiks José Muñoza, Alak Siner, pojawi się w Polsce na festiwalu komiksów w Krakowie.
I w tym 2007 roku, kiedy pan miał okazję go spotkać, nie przypuszczał pan, że 17 lat później uda się go ściągnąć na krakowski festiwal, a jednak się udało. To pokazuje, że warto próbować, warto marzyć, bo marzenia się spełniają, szanowni państwo. Mówię o krakowskim festiwalu komiksu, ale to tak naprawdę jedna z gałęzi działalności, którą prowadzi Muzeum Komiksu, ponieważ organizują państwo także szereg spotkań dla fanów komiksu, warsztaty, prowadzą też państwo czytelnie, której księgozbiór samych książek popularno-naukowych o komiksie sięga około 600 pozycji, nie mówiąc już o samych komiksach. No i przede wszystkim te wystawy czasowe. 16 jest już organizowana w Muzeum Komiksu. Ta wystawa, o której dziś rozmawialiśmy, czyli Kiedyś będzie pięknie. To wszystko na małej przestrzeni mieszczącej się przy Józefa Sarego 7. No więc tutaj pytanie już o przestrzeń, nową przestrzeń dla Muzeum Komiksu. Czy coś wiadomo w tej sprawie?
Jeśli chodzi o docelową siedzibę Muzeum Komiksu, to przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać. Prowadzimy kilka rozmów zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym na temat tego, gdzie takie muzeum mogłoby znaleźć miejsce na stałe. Natomiast to, co robimy na bieżąco, to są nie tylko te małe wystawy w naszej siedzibie, ale też większe wystawy. Co kilka lat robimy dużą wystawę z jakimś partnerem publicznym. W 2018 roku to była wystawa Teraz Komiks w Muzeum Narodowym w Krakowie. Rok później pojechaliśmy z tą wystawą do Paryża, do Biblioteki Polskiej w Paryżu. Wreszcie w roku 2023, ubiegłym, duża wystawa we współpracy z Muzeum Krakowa w oddziale w Nowej Hucie Czepaki Reksio Atari. Wystawa, którą zobaczyło ponad 40 tysięcy osób w ciągu 11 miesięcy. Sukcesy tych wystaw upewniają nas w przekonaniu, że takie wydarzenia są potrzebne, że jest na nie odbiorca, który jest chętny, żeby też zapłacić za bilet. Często nie tani wcale bilet. I naszą aktualną koncepcją jest stworzenie wystawy czasowej typu pop-up rocznej, właśnie takiej podobnej do tych, o których powiedziałem wcześniej, gdzieś w przestrzeni miasta Krakowa, aby móc cały czas tą naszą misję realizować, czekając na stałą siedzibę. I pomysł, który się pojawił, to był pomysł Wesołej, ponieważ Wesoła była sygnalizowana jako taka przestrzeń dla kultury. I rzeczywiście my sobie wybraliśmy tam budynek już 3 lata temu, chodziliśmy wokół niego dosyć długo, oglądaliśmy go, sobie mierzyliśmy i w tym roku w styczniu przygotowaliśmy projekt takiej wystawy. Ona została w całości narysowana razem z rozwinięciami ścian i tak dalej. I mieliśmy nadzieję otworzyć tę wystawę wraz z otwarciem tegorocznego Krakowskiego Festiwalu Komiksu. Niestety to się nie uda. Nie uda się dlatego, że spółka, która zarządza Wesołą, nie jest gotowa, żeby nas tam przyjąć. Procedury, które muszą zostać zrealizowane dla wejścia z taką wystawą, będą trwać kilka miesięcy i kosztować kilkadziesiąt tysięcy złotych. To nie jest czas i środki, które możemy na to poświęcić. Z żalem będziemy musieli poszukać innej lokalizacji dla tej wystawy. Oglądamy różne obiekty, różne przestrzenie. Próbujemy dopasować nasz projekt architektoniczny tej wystawy do innej przestrzeni. Niestety nie będzie to kotłownia, lodownia przy ulicy Kopernika 17. No cóż.
Czyli czekamy tak naprawdę na to, by móc oglądać tę wystawę, o której pan opowiada, wystawę typu pop-up, ale jednocześnie też, kiedy tak pan mówi o siedzibie i o komiksie w ogóle, to zaczynam się zastanawiać, czy w ogóle Kraków ma potencjał, biorąc pod uwagę choćby zbiory Muzeum Komiksu, do tego, by stać się Mekką dla wszystkich miłośników komiksu i by do Krakowa właśnie przyjeżdżać po to, by komiksy oglądać.
Myślę, że taką Mekką komiksu w Polsce jest jednak Łódź. Łódź, która organizuje Festiwal Łódzki od 30 lat, która otworzyła w ubiegłym roku Centrum Narracji Interaktywnej EC1. Tam mamy dużą przestrzeń dla komiksu, duże zbiory komiksowe. I to jest miejsce, do którego wszyscy fani komiksu przynajmniej raz w roku na ten festiwal w październiku jeżdżą. Co oczywiście nie wyklucza możliwości tworzenia ośrodków komiksowych o nieco innym charakterze w innych miastach. Wiem, że taki ośrodek powstaje teraz w Warszawie pod opieką Muzeum Karykatury. Wiem, że zainteresowanie takim ośrodkiem wyraża również Rzeszów. W gorączce przedwyborczej prezydent Rzeszowa nawet ogłosił, że powstaje taki pawilon, w którym mogłoby się znaleźć miejsce dla Muzeum Komiksu. Oczywiście nam to bardzo pochlebia. Zwraca się do nas też wiele innych podmiotów. Podobną propozycję usłyszeliśmy z Bielska-Białej w pewnym momencie, że być może przy studiu filmów rysunkowych tam moglibyśmy zafunkcjonować. I wreszcie niedawno, przedwczoraj, taka padła też propozycja ze strony pani dyrektor Biblioteki Kraków, że być może w pawilonie powstającym, nomen omen, na Wesołej znalazłoby się kilkaset czy nawet tysięcy metrów dla Muzeum Komiksu. Póki co pawilonu jeszcze nie ma, nie ma nawet dziury w ziemi, gdzie miałby powstać, ale bardzo znam sympatycznie, że różne podmioty się do nas zwracają. Pożyjemy, zobaczymy, jak to mówią i gdzie, ale my byśmy chcieli, żeby muzeum jednak było w Krakowie. To znaczy te propozycje spoza Krakowa traktujemy z dużą sympatią, ale też z dużą rezerwą. Pierwszeństwem jest dla nas Kraków, tu mieszkamy, tu żyjemy, tutaj tworzymy naszą kolekcję, tu budujemy środowisko komiksowe, tu chcielibyśmy zostać.
Uważa pan, że polski komiks ma ogromną siłę, a biorąc pod uwagę, że coraz więcej twórców najbardziej znanych komiksów odchodzi, to równocześnie rośnie grono kolekcjonerów ich prac. No więc reasumując już nasze dzisiejsze spotkanie, czy polski komiks jest ceniony też na świecie? Czy ten potencjał jest dostrzegalny? Bo w Polsce, już pan przed momentem odpowiedział, że tak.
Myślę, że polski komiks jest ciągle mało znany za granicą. To się oczywiście zmienia. Mamy takich autorów jak Marcin Podolec, czy Berenika Kołomycka, czy Piotr Kowalski, którzy są obecni na tych rynkach zagranicznych. Są tłumaczeni często na wiele języków, popularni, zapraszani na festiwale i to jest super. Natomiast jeśli chodzi o ten klasyczny komiks polski, mam na myśli tych wielkich mistrzów, takich jak Babcio Chmiel, Janusz Christa, Charlotte Paweł, to oni nie zdołali się przebić na te rynki zagraniczne. No to oczywiście ze względów takich ustrojowych przede wszystkim, tak? W PRL-u nie było to proste, żeby gdzieś zafunkcjonować. To się udało Grzegorzowi Rosińskiemu, Storgalem. To się udało Zbigniewowi Kasprzakowi, ale oni wyjechali. Oni po prostu na stałe zamieszkali w Belgii czy to Szwajcarii odpowiednio. Natomiast ci, którzy chcieli działać stąd, mieli z tym duży problem. Po upadku Żelaznej Kurtyny wszystko się zmieniło, ale dla tych autorów było już trochę za późno. I o ile na przykład Papcio Chmiel jest niezwykle popularny w Polsce, jest niekwestionowanym mistrzem polskiego komiksu, jest takim herżem polskiego komiksu. Tytus jest jak ten w Polsce, tak? To jest po prostu absolutnie klasyczny bohater, którego wszyscy znają. I dlatego oryginalne plansze tego artysty osiągają tak zawrotne ceny, tak? Że są pojedyncze plansze, mają estymację 15 do 25 tysięcy, okładki 40 do 60 tysięcy. To będzie rosło cały czas, tak? Więc jeśli ktoś dziś kupuje te plansze, no to to jest inwestycja, bez wątpienia. O tyle myślę, że na rynku światowym oni nigdy nie będą tak bardzo rozpoznawalni. Kiedy zmarł Papcio Chmiel, jego nazwisko pojawiło się podczas gali wręczenia nagród w Angoulême, właśnie we Francji, najważniejszych nagród komiksowych w Europie, wśród tych artystów, którzy nas opuścili tego roku. I to był wzruszający moment. To znaczy zobaczyć nazwisko Papcia Chmiela pośród największych artystów amerykańskich, europejskich, japońskich na żywo, na tej scenie, przed tymi tam 3000 ludzi, to było przeżycie. Natomiast myślę, że to był epilog i epitafium dla Papcia Chmiela. Myślę, że ten autor nigdy nie zostanie rozpoznany szerzej na świecie.
Pan Artur Babik, scenarzysta komiksowy, współorganizator Krakowskiego Festiwalu Komiksu oraz dyrektor Muzeum Komiksu, opowiadał o komiksie, o Muzeum Komiksu, o planach Muzeum Komiksu. Notabene nie udało nam się tego wątku w jakimś szerszym spektrum poruszyć, ale to jest też pretekst do tego, by spotkać się już niebawem po raz wtóry. Oraz opowiadał też o wystawie, którą można oglądać w Muzeum Komiksu, a która to nosi tytuł Kiedyś będzie pięknie. Panie Arturze, bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję i do zobaczenia na Krakowskim Festiwalu Komiksu 22 do 24 marca.
Tu Radio Kraków Kultura.
Realizacja na zlecenie Narodowego Centrum Kultury. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.